Bądź zdrów.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Bądź Zdrów. Dzisiaj będziemy rozmawiać między innymi o bezpłatnych szkoleniach dla mieszkańców Gdańska z udzielania pierwszej pomocy, o tym jak nauczyć się udzielać pierwszej pomocy, a także między innymi oczywiście o sygnałach alarmowych czy plecaku bezpieczeństwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać. Moim gościem jest Piotr Zaborowski, instruktor pierwszej pomocy, dyrektor Pomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
W czerwcu odbyły się już pierwsze szkolenia, po wakacjach jak będą kolejne, mieszkańcy uczą się, jak postępować w sytuacjach kryzysowych. Czyli w jakich?
Czyli w takich, w których mamy do czynienia z kryzysem i ten kryzys jest definiowany dość szeroko. Dla nas pierwszym takim skojarzeniem z sytuacją kryzysową jest klęska naturalna, klęska żywiołowa, jakieś zdarzenie techniczne albo konflikt zbrojny. Natomiast my mówimy też o kryzysach w dużo szerszym znaczeniu, ponieważ kiedy dojdzie do awarii w naszym budynku, która uniemożliwi nam przebywanie w tym budynku, czyli na przykład jeśli dojdzie do awarii wodociągu, no może wodociąg to akurat nie jest najlepszy przykład. Chociaż w upałach to jest ważne. Natomiast załóżmy, że w garażu podziemnym pojawił się dym albo w ogóle doszło do pożaru auta, to najczęściej w takiej sytuacji mieszkańcy danego budynku są ewakuowani. I jest to sytuacja niewątpliwie na bardzo małą skalę, no bo patrzymy przez perspektywę jednego budynku, ale dla nas osobiście nie różni się jakoś znacząco w stosunku do tego, gdyby objęła na przykład całe osiedle czy cały obszar miasta, bo my musimy zachować się w podobny sposób. Mamy kilka chwil na to, żeby chwycić najbardziej potrzebne rzeczy i po prostu udać się w bezpieczne miejsce.
No właśnie, bo podczas tych bezpłatnych szkoleń są różne jakby etapy, różne dziedziny dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia. Czy Polacy w ogóle potrafią udzielać pierwszej pomocy?
To dobre pytanie. Na pewno wiele się pod tym w tym temacie zmienia. Badania pokazują, że jednak z każdym rokiem jest lepiej. Myślę, że efekty tutaj przynoszą przede wszystkim wieloletnie działania w zakresie edukacji kolejnych pokoleń obywateli. Sam mam 34 lata, więc pamiętam, że w najmłodszych klasach mojej szkoły podstawowej pierwsza pomoc była czymś absolutnie nieznanym. Pojawiła się dopiero gdzieś w okresie gimnazjalnym czy w szkole średniej. Natomiast pokolenie, powiedzmy, kilka lat młodsze ode mnie, już te zajęcia z pierwszej pomocy miało dużo wcześniej. Zresztą podobnie jak z nauczaniem języka obcego. Im wcześniej zaczynamy, niewątpliwie tym lepsze przynosi to owoce.
Właśnie chciałam zapytać, od jakiego wieku powinniśmy uczyć dzieci tej pierwszej pomocy, żeby one chłonęły, a nie się bały?
Myślę, że od najmłodszych lat. To prawda, jeśli chodzi na przykład o naukę resuscytacji dla przedszkolaków, to bardziej jest to przełamanie barier i oswojenie się z fantomem niż rzeczywiste zdobycie jakichś umiejętności, które pozwolą.
Ale już możemy nauczyć numeru 112, żeby
właśnie
dzwonić.
Właśnie, ale słyszymy nieraz o takich sytuacjach, że 4- czy 5-letnie dziecko potrafiło zadzwonić na pogotowie i powiedzieć, że jego babcia poczuła się źle, że nie mówi, że nie może, że umarła na przykład, tak? I wtedy ten dyspozytor telefonu alarmowego posyła zespół i się okazuje, że taki zespół potrafi dotrzeć na czas i to dziecko rzeczywiście uratowało życie takiej osoby, więc to jest niewątpliwie bardzo dobre.
Jak przełamać strach przed udzielaniem pierwszej pomocy? Bo pewnie w nas jest, gdzie widzimy, coś się dzieje, no i te emocje od razu są bardzo wysokie.
Przede wszystkim należy trochę nad tymi emocjami zadbać. Ja wiem, że to jest bardzo trudne zadanie, ale najlepiej po prostu powiedzieć sobie stop, rozejrzeć się dookoła, zorientować się, jakie są zagrożenia, bo to, że się komuś coś stało się z jakiegoś powodu i ten powód może być wewnętrzny, jakieś sytuacje chorobowe, ale również zewnętrzny, tak? Czyli mogło dojść do jakiegoś do jakiegoś urazu w wyniku działania czynnika zewnętrznego, czy to porażenia prądem, potrącenia, ataku przez osobę trzecią, czy ataku zwierzęcia. Więc w pierwszej kolejności powinniśmy powiedzieć sobie stop, zorientować się, co się wydarzyło. Jest to ocena sytuacji, zabezpieczyć siebie, zabezpieczyć miejsce tego zdarzenia, uspokoić trochę emocje i zacząć po prostu działać. Jeśli mamy wątpliwości, to dzwońmy na telefon alarmowy i tam szukajmy wsparcia.
Uczycie na szkoleniach podstaw pierwszej pomocy. Co warto umieć i jak się tego nauczyć?
Mówimy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo nasze, bezpieczeństwo ratownika, bo jeśli czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone, a my jesteśmy tą szansą na to, żeby o to życie i zdrowie tej drugiej osoby zadbać, to w pierwszej kolejności musimy zadbać o siebie, o własne bezpieczeństwo, o to, żeby nam się nie stało nic, ponieważ wtedy będziemy mieli dwóch poszkodowanych, którym trudno będzie pomóc. Więc to jest to, co jest punktem wyjścia. Następnie sprawdzamy czynności życiowe poszkodowanego. My w pierwszej pomocy ograniczamy się w zasadzie do dwóch rzeczy. Mianowicie oceniamy przytomność, czyli próbujemy nawiązać kontakt z tym poszkodowanym.
Czyli pytamy,
jeśli nie odpowiada, to zbliżamy się do tego poszkodowanego i próbujemy go na przykład dotknąć za bark i nawiązać kontakt. Jeśli tego kontaktu nie ma, to zakładamy, że poszkodowany jest nieprzytomny. Mhm. Następnie sprawdzamy oddech i ten oddech jest rzeczą absolutnie kluczową, więc odchylamy głowę do tyłu, ponieważ w sytuacji, kiedy poszkodowany jest nieprzytomny, jego mięśnie wiotczeją i język jest również takim mięśniem, opada na tylną część gardła i utrudnia oddychanie, więc odchylenie głowy do tyłu umożliwia, czy ułatwia poszkodowanemu to oddychanie. Odchylamy więc tę głowę do tyłu i przez 10 sekund, próbując obserwować klatkę piersiową, próbując usłyszeć szmer przepływanego powietrza i próbując poczuć na policzku ciepło tego oddechu, staramy się ten oddech zidentyfikować i jeśli podczas tych 10 sekund usłyszymy co najmniej 2 wdechy, jesteśmy przekonani co do tego, że poszkodowany oddycha, to po prostu mamy.
Ale i tak dzwonimy na karetkę pogotowia.
I tak dzwonimy na karetkę pogotowia. Czy poszkodowany jest przytomny, czy nie, czy oddycha, czy nie, zależy od tego, co będziemy robić dalej. Tak, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha, ma prawidłowy oddech, nie podejrzewamy żadnego dodatkowego urazu, czyli nie upadł z wysokości, nie został potrącony przez pojazd, to układamy go w tak zwanej pozycji bezpiecznej. Natomiast gdyby się okazało, że poszkodowany niestety nie oddycha, no to zaangażowanie z naszej strony jest dużo większe, bo wymaga masażu serca.
I wtedy pojawia się ten strach, co robić dalej.
Pojawiają się też jakieś obawy związane z naszym bezpieczeństwem, czasami ze skutkami prawnymi, ponieważ wiemy, że kodeks karny nakłada na nas obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Natomiast często ten strach wynika z niewiedzy. Mhm. Na przykład jesteśmy przekonani, że jak nie potrafimy wykonać wdechu, no to ta pierwsza pomoc się nie będzie liczyła i to w ogóle nie będzie miało sensu, a badania temu przeczą. To znaczy mówią, że jeśli są jakieś przeszkody, żeby wykonać wdechy, robimy wyłącznie masaż serca, ponieważ tym punktem wyjścia dla nas jest to własne bezpieczeństwo. Jeśli ono jest w tej sytuacji zagrożone, a takim zagrożeniem będzie na przykład, nie wiem, krew w pobliżu jamy ustnej poszkodowanego, no to odstąpimy od tych wdechów. Natomiast wykonując same uciski, nadal sprawiamy wiele, żeby to życie poszkodowanego zachować.
Pewnie podczas uczenia tego mieszkańców Gdańska padają różne pytania. O co najczęściej ludzie pytają? Czego nie wiedzą?
To jest dobre pytanie. Mówimy tutaj o kampanii, którą miasto Gdańsk przy współpracy PCK robi w postaci warsztatów dwugodzinnych, i te warsztaty dotyczą głównie bezpieczeństwa i pierwsza pomoc stanowi tam
jeden z elementów,
w zasadzie taki mały fragment tego wszystkiego. Więc jeśli chodzi o pierwszą pomoc, to pytają o więcej, o to jak tamować na przykład masywne krwotoki. Ten program nasz akurat w tym krótkim wariancie po prostu tego nie obejmuje. My co prawda wspominamy tylko o tym i zachęcamy do zagłębienia się w temat, do uczestniczenia.
Ale pokazujecie to praktycznie.
Pokazujemy to praktycznie.
Właśnie, że to nie jest
wykład sam. Tak, mhm. I dajemy szansę mieszkańcom przećwiczyć te zagadnienia, więc jak najbardziej na miejscu jest fantom, jest treningowy automatyczny defibrylator zewnętrzny, mhm. łamiemy mity, które mówią o tym, że z defibrylatora może korzystać tylko przeszkolony personel. Jest to absolutna bzdura i przeczy idei automatycznego defibrylatora, który jest urządzeniem w pełni bezpiecznym.
I w różnych częściach miasta.
Więc jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, nie oddycha, staramy się zacząć jak najszybciej masaż serca, wezwać oczywiście pomoc, bo to jest kluczowe, ale jeśli są kolejne osoby, to prosimy o to, żeby ta osoba znalazła defibrylator, przyszła, co bardzo ważne, defibrylator nie zastępuje ucisków, te uciski są kluczowe, więc nie róbmy tak, że jeśli jest, nie wiem, 5 ulic dalej defibrylator, to my przestaniemy robić uciski, zostawimy poszkodowanego i pójdziemy szukać defibrylatora, ale jeśli wiemy, że jest w tym samym budynku, stąd tak ważne jest to, żeby defibrylatory były dość gęsto rozsiane na terenie miasta. I tak się dzieje, bo przecież są i w środkach komunikacji,
przy urzędach,
tak, i czy przy wejściach na plażę. Tutaj naprawdę jest w tym temacie bardzo dużo zrobione. Więc jeśli jest nas więcej, to poprośmy o to, żeby ktoś ten defibrylator przyniósł. My robimy uciski, albo się zamieniamy, ktoś w tym momencie ten defibrylator przynosi, otwiera go i defibrylator sam zaczyna do nas mówić. Mówi: wyjmij elektrody z opakowania, naklej elektrody, jest na elektrodach narysowany schemat, jak należy to zrobić.
Czyli prowadzi za rękę całkowicie.
Wystarczy po prostu słuchać komunikatów i się do nich dostosowywać.
To teraz zrobimy krótką przerwę i zaraz wrócimy do rozmowy.
Jasne.
Bądź zdrów.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i druga część audycji Bądź Zdrów. Rozmawialiśmy już o bezpłatnych szkoleniach udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Przypomnę, moim gościem studiu jest dzisiaj Piotr Zaborowski, dyrektor Pomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Teraz chciałam podpytać pana o takie samo udzielanie pierwszej pomocy i praktyczne wskazówki dla nas na wakacje. Jakie są takie najczęstsze sytuacje, w których świadkowie mogą udzielić komuś pierwszej pomocy?
Myślę, że jeśli będziemy świadkami sytuacji, w których będzie należało udzielić pierwszej pomocy, czy będziemy mieli obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, bo to warto podkreślić, że mamy obowiązek i to pod sankcją karną udzielenia tej pomocy. Przy czym ważne jest tu to nasze bezpieczeństwo, czyli jeśli jest ono zagrożone, no to my nie ryzykujemy własnym życiem, żeby tej pomocy udzielić drugiej osobie, ale kiedy, jakiej formy pomocy można się spodziewać w okresie letnim? Przede wszystkim, niestety, wciąż wskaźniki wypadków drogowych pokazują, że takie zdarzenia drogowe, wypadki drogowe w sezonie letnim są dużo częstsze niż w pozostałych częściach roku, więc możemy się spodziewać tego, że jadąc gdzieś będziemy świadkami takiego zdarzenia.
I tu jest bardzo ważne to, co pan powiedział w pierwszej części naszej audycji. Zatrzymajmy się i ochrońmy najpierw siebie, miejsce zdarzenia, a dopiero później pójdźmy udzielić pomocy.
Absolutnie tak. Pamiętajmy, że jeśli opuszczamy pojazd po zmroku, zakładajmy kamizelkę ostrzegawczą, wystawmy trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości od pojazdu, włączmy światła awaryjne w pojeździe tak, żeby informować pozostałych uczestników ruchu przed zagrożeniem. Poruszajmy się bezpieczną częścią jezdni, pamiętając o tym, że to, że kogoś spotkało nieszczęście w tym miejscu, to jest też szansa na to, że i nas takie spotka, jeśli o siebie nie zadbamy, więc wszelkiego rodzaju zdarzenia drogowe niewątpliwie są tym zagrożeniem, z którym możemy się spotkać w okresie letnim. Bardzo często mamy do czynienia z utratą przytomności, z omdleniem w wyniku chwilowego niedotlenienia mózgu właśnie przez to, że nie wiem, stoimy gdzieś na jakiejś otwartej, bardzo nasłonecznionej przestrzeni. Czasami może jesteśmy uczestnikami jakiegoś przedstawienia, jakiejś defilady, jakiegoś wydarzenia, w którym po prostu stoimy dłuższy czas w bezruchu i wtedy tracimy przytomność. To jest taka powiedzmy...
No i co, ktoś stracił przytomność? Łapiemy go? Kładziemy?
Właśnie. Największa szansa na to, że coś temu poszkodowanemu się stanie, jest w momencie upadku, więc jak widzimy, że ktoś zaczyna się w jakiś sposób chwiać, to po prostu zaproponujmy tej osobie, żeby poszła w cień, żeby napiła się wody, żeby, nie wiem, rozpięła ubranie, żeby łatwiej się oddychało, to bez wątpienia. Często mamy przed oczami taki obraz, nie wiem, harcerza, który stoi z jakimś sztandarem i ten sztandar zaczyna się chwiać, potem ten harcerz i czasami się to kończy bardzo, bardzo źle. Z szacunkiem oczywiście do wszystkich harcerzy, ale czasami właśnie to poczucie tego, że mamy taki obowiązek, że musimy stanąć na wysokości zadania, powoduje to, że właśnie nie pójdziemy, nie przyznamy się do tego, że się niekoniecznie dobrze czujemy i może to się skończyć bardzo źle. Mm-hmm. Oczywiście w momencie, kiedy dojdzie do utraty przytomności w takich warunkach, zadbajmy o to, żeby zapewnić cień, żeby zapewnić dostęp do chłodu.
Coś możemy... do picia podać? Tak. Jak już ta osoba oprzytomnieje oczywiście.
Tak. I pamiętajmy o tym, że jeśli ktoś stracił przytomność, to żeby nie wstał od razu, żeby ta pionizacja była stopniowa, żeby ta sytuacja się za chwilę nie powtórzyła.
Mówiliśmy o tym, że wzywamy karetkę pogotowia w różnych sytuacjach. Jak ją dobrze wezwać? W sensie takim, co mówić, czego nie mówić, bo jest zbędne, a ten czas wiadomo, że się liczy.
Mhm. Kluczowa jest zawsze lokalizacja. Wyobraźmy sobie sytuację, w której wzywamy pomocy i powiedzieliśmy na przykład, że jest poszkodowaną osoba w wieku 60 lat i straciliśmy kontakt z różnych powodów. Rozładował się telefon, ktoś nam ten telefon wytrącił. Bardzo różne powody i wtedy ten dyspozytor zostaje z taką informacją, że jest 60-letnia osoba w jakimś stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Ale kiedy powiemy, że jesteśmy w Gdańsku, na Alei Zwycięstwa, powiedzmy 27, i wtedy stracimy ten kontakt, to dyspozytor zostaje z informacją, że pod tym adresem, w tym miejscu zdarzyło się coś niepokojącego. Mm-hmm. I zawsze może w takiej sytuacji, czy zapewne wyślę w takiej sytuacji jakiś patrol policji, straży miejskiej, jakiejś instytucji, która jest powołana do ochrony życia i zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa i zweryfikuje tę wiedzę. Tę informację.
Najczęstsze urazy podczas wakacji. Omdlenia? Złamania jakieś? Oparzenia?
Właśnie. Chyba największym problemem są te oparzenia. Problemem też niewątpliwie jest brak nawodnienia. Mm-hmm. Zdecydowanie zbyt mało pijemy wody. Statystyki pokazują, że temat ten jest szczególnie bliski. Mimo, iż tak dużo mówimy. Dorosły człowiek powinien wypić około 2-2,5 litra wody. W okresie letnim powinno się to zwiększyć nawet dwukrotnie, czyli 4-5 litrów. Jest gorąco, więc nasz organizm działa w ten sposób, że się chłodzi, pocąc się, a w ten sposób tracimy bardzo duże ilości wody. I często jest tak, że wzywany jest ambulans, bo ktoś stracił przytomność, bo potrzeba pomocy. Okazuje się, że po przyjeździe tego ambulansu, po podaniu kroplówki, sytuacja się znacząco poprawia. Więc głównym powodem było po prostu to, że ktoś nie był odpowiednio nawodniony.
Za nami bardzo upalny weekend, przed nami kolejne ciepłe dni, no bo przecież wakacje. O czym szczególnie trzeba pamiętać w tym czasie? Na pewno nie wychodzić na to słońce, które chociażby o godzinie 12 w ciągu dnia jest bardzo, bardzo mocne.
A jeśli wychodzimy, to stosować odpowiednie filtry, dbać o nawodnienie.
Nakrycie głowy.
Nakrycie głowy, dbać o to, żeby robić sobie przerwy, a nie smażyć się w tym słońcu przez kilka godzin. Po prostu mieć wyobraźnię.
Nad wodą, bezpieczeństwo. Na co uważać szczególnie?
Nad wodą bezpieczeństwo, szczególnie nad tym, że wydaje nam się, że jak długo leżeliśmy na słońcu, to dobrym sposobem będzie szybkie zanurzenie się w zimnej wodzie, bo to będzie taka cudowne ochłodzenie. To w ogóle zawsze nam się kojarzy tak fenomenalnie, taka morska bryza, ale jest to bardzo zwodnicze, ponieważ może dojść do szoku termicznego i może się to skończyć naprawdę tragicznie.
Apteczka. Wyjeżdżamy na wakacje, pakujemy jakieś najważniejsze rzeczy do apteczki. O czym szczególnie pamiętać?
O tym, że apteczka powinna być przedmiotem, który znamy, w którym wiemy, co jest. Nie ma być tylko spełnieniem obowiązku, że należy, powiedzmy, wozić w aucie, bo nie wiem, albo prawo wymaga, albo mamy takie poczucie, że tak powinno być. Więc to powinien być przedmiot, który znamy, który nie jest tylko dla samego faktu bycia, ale też, żeby taka apteczka była w jakiś sposób też indywidualna dla nas. Ogólnie apteczki nie zawierają leków. Natomiast pamiętajmy, że jeśli my chorujemy na coś, to punktem obowiązkowym jest zabieranie jakiegoś zapasu leków i to też w kontekście sytuacji kryzysowych, o których mówiliśmy i o których będziemy mówili, że być może będzie tak, że na drodze będzie długotrwały korek, właśnie ze względu na jakiś wypadek, nie dotrzemy na odpowiednią godzinę do domu, albo będziemy musieli spędzić tam naprawdę całą noc. Mm-hmm. Jeśli nie będziemy mieli takich podstawowych rzeczy, jak właśnie jakaś dodatkowa butelka wody, jak jakaś dodatkowa porcja leków ze sobą, to też ten problem może się pogłębiać.
W Gdyni trwa Open Air, więc to też taka impreza masowa. Wy też tam jako Polski Czerwony Krzyż jesteście. Na co tam szczególnie uważać?
Dobre pytanie. To zagrożenie pojawia się również w dużej mierze z braku wyobraźni. Pamiętajmy o tym, że w takich miejscach często przyjmuje się różnego rodzaju używki i one stanowią zagrożenie, ponieważ człowiek, który jest odurzony, no nie zawsze jest sobą, nie zawsze ma tę wyobraźnię. Czasami one dodają nam pewności siebie i robimy coś, czego w normalnych warunkach byśmy nie zrobili.
Rozmawialiśmy już o tych bezpłatnych szkoleniach dla mieszkańców Gdańska, ale to nie jedyne szkolenia, które Polski Czerwony Krzyż zorganizował i proponuje. Powszechne warsztaty obrony ludności.
Ochrony ludności.
Każdy może się zapisać, bo te zapisy właśnie ruszyły.
Tak, każdy mieszkaniec miasta, województwa i Polski może się zapisać na powszechne warsztaty ochrony ludności, które Polski Czerwony Krzyż robi razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to projekt, w ramach którego do końca tego roku ma być przeszkolonych ponad 100 tysięcy osób. Mhm. W samym naszym Gdańsku i województwie pomorskim zakładamy, że z warsztatów, które organizuje Polski Czerwony Krzyż, skorzysta około 6-7 tysięcy osób.
Bardzo dużo.
Bardzo dużo. Formularz rejestracyjny, formularz kontaktowy jest obecny, jest dostępny na stronie www.pck.pl. Myślę, że tak najłatwiej trafić, albo na naszym Facebooku Polski Czerwony Krzyż na Pomorzu. Mhm. Tam znajdziecie Państwo szczegółowe informacje. Na warsztatach w jeszcze bardziej rozbudowany sposób mówimy o sygnałach alarmowych, o dezinformacji, o tym, jak weryfikować informacje, które do nas docierają, jak przygotować się na ewakuację, co to znaczy plecak bezpieczeństwa, jakie robić zapasy na kryzys w domu, i w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy. Tutaj też mamy kilka godzin na to, żeby się pochylić nad tym tematem.
Mówimy, one są dłuższe.
One są dłuższe, tak, bo trwają 8 godzin, więc mamy większy komfort, jeśli chodzi o szerszą możliwość poruszenia tematu. Natomiast pewnie nie są też dla wszystkich pod kątem ich dostępności. Programując szkolenia bezpieczeństwa i działania w sytuacjach kryzysowych z miastem, w sytuacjach zagrożenia z miastem Gdańskiem, patrzyliśmy na nie pod kątem stworzenia oferty dla osób aktywnych zawodowo, takich, które będą miały kłopot,
znajdą
żeby poświęcić...
Znajdą te 2 godziny.
Tak, które będą miały kłopot, żeby poświęcić cały dzień na szkolenie. W tym przypadku te 2-godzinne szkolenia są idealną ofertą dla takich osób, którym naprawdę trudno poświęcić więcej czasu. Specjalnie są też zaplanowane w dni powszednie od godziny 17 do 19, żeby można było po pracy wziąć udział w takich warsztatach. Te warsztaty 8-godzinne natomiast wymagają od nas poświęcenia w zasadzie całego dnia. Natomiast będą też organizowane w weekendy i inne bardziej wolne dni, tak żeby ta dostępność była jak największa. Mówimy tutaj, to dokończę, o budowaniu odporności społecznej, która jest szczególnie ważna, bo w momencie, kiedy wystąpi jakieś zagrożenie, czy małe, czy duże, to jeśli my jako społeczeństwo będziemy na nie w różny sposób bardziej przygotowani, to będziemy w stanie sobie lepiej radzić i damy wtedy przestrzeń służbom i instytucjom powołanym do działania w takich sytuacjach do jeszcze sprawniejszego i szybszego działania.
Nie damy rady opowiedzieć o wszystkich tych częściach kursu, które się tam zawierają, ale chciałam jeszcze podpytać między innymi o te sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze, plecak ewakuacyjny. O czym mówicie?
Mówimy o sygnałach alarmowych, komunikatach ostrzegawczych i o ich weryfikacji. Pamiętajmy o tym, że jeśli otrzymamy powiadomienie na telefon w postaci na przykład alertu RCB, to po pierwsze nie powinniśmy ignorować takiego komunikatu, ale warto taki komunikat zweryfikować, bo to, że dostajemy maila na przykład od dostawcy energii, to nie znaczy, że autorem tego maila jest dostawca energii, bo bywają przestępstwa na tym poziomie i niestety pod kątem takim informacyjnym też czasami stajemy się ofiarą dezinformacji, czyli pojawiają się, czy docierają do nas informacje, które nie są prawdziwe. Warto wtedy wejść na strony rządowe, warto wejść na oficjalne portale, uruchomić stację radiową, uruchomić telewizję, oficjalne kanały i zweryfikować. Bo jeśli zagrożenie jest prawdziwe, to bez wątpienia będzie się potwierdzało w różnych miejscach.
Wspomniał już pan w pierwszej części naszej rozmowy o plecaku ewakuacyjnym. Ja sobie pomyślałam o tej apteczce, którą pewnie też wkładamy do tego plecaka. O czym warto jeszcze pamiętać? Butelka wody?
Zdecydowanie tak. Jak kiedyś zapytano mnie o dlaczego nie ma standardu plecaka ewakuacyjnego jako takiego, ponieważ to plecak ewakuacyjny ma odpowiadać na nasze potrzeby. Powinna w nim zawierać się przede wszystkim ta część, która dotyczy nas osobiście, czyli właśnie jakieś indywidualne leki, jakieś rzeczy, które są nam niezbędne do życia. Ja na przykład noszę soczewki. I w momencie, gdyby taka soczewka mi wypadła z różnego powodu, a nie miałbym ze sobą okularów jako alternatywy, no to byłbym w wielkim kłopocie. Więc w moim plecaku bezpieczeństwa soczewki są jednym z ważniejszych punktów. Dla wielu osób pewnie zupełnie by nie były. Plecak bezpieczeństwa powinien uwzględniać ubrania i na przykład gdybym ja do swojego plecaka włożył biustonosz, to myślę, że byłby mi zupełnie nieprzydatny, a dla innej osoby byłby wręcz niezbędny. Więc stąd jest to kwestia bardzo indywidualna. Potraktujmy ten plecak ewakuacyjny właśnie jako taki prowiant na, nie wiem, na 12 godzin, na 24 godziny, w którym też będą jakieś ubrania na zmianę oraz rzeczy, które nam się mogą przydać w momencie, kiedy stracimy na przykład dostęp do energii elektrycznej, czyli jakiś powerbank, jakieś radio na korbkę, jakaś latarka, no bo kiedy nie ma, nie ma prądu, nie ma światła, to taka latarka jest rzeczywiście cenna.
Ale pewnie co jakiś czas musimy weryfikować to, co mamy w tym plecaku, no bo lekarstwa tracą też ważność.
Najlepiej po prostu korzystać z takiego plecaka na co dzień. To znaczy zabrać taki plecak na piknik do parku, jeśli mamy... Właśnie, bo idealnie jest, kiedy na sytuacje kryzysowe przygotowujemy się codziennie i bez jakiegoś specjalnego wydarzenia. To znaczy, zakładamy, że nadchodzi weekend, chcemy odwiedzić jakąś ciekawą miejscowość na Kaszubach. Zakładaliśmy to już od bardzo dawna, więc nie uruchamiamy GPS-u, tylko zabieramy papierową mapę i próbujemy jechać, posługując się tą mapą i znakami. Mhm. W momencie, kiedy... A trzeba przyznać, że w Gdańsku mamy dość często do czynienia z tym, że sygnał GPS jest zakłócany, ale w momencie, kiedy ten sygnał GPS nie działa prawidłowo, możemy przemieszczać się korzystając z tej mapy czy znaków drogowych. Pamiętajmy o tym, żeby nie jeździć na rezerwie, bo w momencie, kiedy pojawia się zagrożenie, to pojawiają się wielkie kolejki po papier toaletowy i po benzynę właśnie. Więc lepiej traktować, nie wiem, pół zbiornika jako to minimum. W momencie, kiedy trzeba będzie się ewakuować, to będziemy dużo lepiej przygotowani. I tutaj może napomknę, ta sytuacja, w której potrzebna jest ewakuacja, wcale nie musi oznaczać konfliktu zbrojnego, wcale nie musi oznaczać czegoś, co się bardzo mocno spodziewamy już w którymś momencie, czyli na przykład jakiegoś zagrożenia katastrofą naturalną, jakiejś cofki, jakiejś nawałnicy. Ale też takich sytuacji, jak na przykład niedawno miała miejsce w Słupsku, czyli pożar fabryki aerozoli, gdzie pojawiły się takie komunikaty, żeby zamknąć okna, uszczelnić te pomieszczenia, w których przebywamy, a w niektórych przypadkach po prostu się ewakuować, no bo zagrożenia nie można było wyeliminować.
To teraz musimy powoli kończyć, ale jeszcze o dwie rzeczy chcę zapytać. Po pierwsze, przypomnijmy, jak można się zapisać na takie bezpłatne szkolenia?
www.pck.pl to jest strona, na której znajdziecie Państwo informacje i szczegółowe linki do formularzy rejestracyjnych.
I drugie to takie trzy zasady, żeby te wakacje minęły nam bezpiecznie i zdrowo. To jakie?
Dobre pytanie. Nie bądźmy obojętni. Myślę, że to jest bardzo ważne. Rozglądajmy się. Pamiętajmy o tym, że w naszym otoczeniu są osoby mniej sprawne od nas, bardziej zależne. Pomyślmy o tym. Pomyślmy o tym, że w takich normalnych okolicznościach może nasza 95-letnia sąsiadka pójdzie sobie do sklepu zrobić zakupy, ale w momencie, kiedy jest albo ostry mróz, albo takie upały, jak teraz, to jest dla niej bardzo duże wyzwanie, więc spróbujmy pomyśleć o tym, żeby wzajemnie sobie pomagać. Nawadniajmy się, bo to jest bardzo często problem tego wielu różnych, różnych nieszczęśliwych zdarzeń, bo utrata przytomności sama w sobie nie jest jakimś wielkim problemem, ale w momencie, kiedy ją utracimy, będąc za kierownicą pojazdu, stojąc gdzieś na jakimś
betonie
i upadniemy, może skończyć się tragicznie. I wykorzystajmy ten okres, żeby może skorzystać ze szkoleń, które Polski Czerwony Krzyż, czy to z miastem Gdańskiem, czy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje, bo być może w tym okresie takim luźniejszym jest na to dobra przestrzeń właśnie, żeby poświęcić jakąś sobotę. My zajmiemy raptem 8 godzin albo 2 godziny w przypadku warsztatów bezpieczeństwa i działania w sytuacjach zagrożenia dla mieszkańców Gdańska, więc to niewiele, a może przynieść bardzo dobre efekty.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Ja przypomnę, moim gościem był pan Piotr Zaborowski, dyrektor Pomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. To była audycja Bądź Zdrów. Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.
Bądź Zdrów.